Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Był człowiekiem bardzo przyjaznym, prawym i odważnym. Tak o zmarłym dziś w Rzymie kardynale Zenonie Grocholewskim mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W Argentynie zamordowano 67-letniego kapłana. Caritas Internationalis apeluje o anulowanie krajom ubogim zadłużenia zagranicznego oraz o zniesienie sankcji gospodarczych. 17 lipca wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Z wielkim oddaniem poświęcił się służbie Stolicy Apostolskiej, najpierw jako notariusz i prefekt w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a potem jako prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej, napisał papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci kardynała Zenona Grocholewskiego. Podkreślił, że w swej pracy dał wielkie świadectwo gorliwości kapłańskiej, wierności Ewangelii i troski o budowę wspólnoty Kościoła. Kardynał Zenon Grocholewski zmarł dziś rano w Rzymie, miał 80 lat. Zmarłego wspomina arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski i metropolita archidiecezji poznańskiej, z której wywodził się kardynał Grocholewski.
Z tych wszystkich spotkań najpierw wywodził się obraz takiego człowieka gościnnego, bardzo przyjaznego wszystkim Polakom, a wiemy, że taka gościnność w Rzymie jest dosyć trudna do zniesienia ze względu na napierające zewsząd fale Polaków, nie tylko. Był żywo zainteresowany naszą sytuacją bieżącą. Był człowiekiem bardzo prawym w tym sensie, że nie tylko był prawnikiem, ale był prawym człowiekiem. Nie dał się zwieść pozorom. Starał się zawsze iść do istoty rzeczy, nie oglądając się na wszystkie pozory. Właśnie ze względu na tę prawość i odwagę został mianowany prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej, żeby tam prowadzić też pewien porządek. Bo zawsze przychodził bardzo przygotowany. Gdy pytano po kolei o opinię, miał bardzo trzeźwy sąd. W tym go akurat też podziwiałem. W tym wszystkim oczywiście on zachowywał wielką odwagę. Kiedy przychodziło zabrać głos w sprawach poważnych, to faktycznie nie lękał się i twierdził bardzo często, że biskupem może być tylko człowiek odważny. Cieszymy się, że mieliśmy taką reprezentację w Watykanie. Myślę, że też on pozostanie w pamięci i Watykańczyków samych, i także naszych diecezjan w archidiecezji i w ogóle Kościoła katolickiego w Polsce, gdzie się bardzo udzielał. Miał wielu znajomych i wielu też ludzi silnie z sobą związanych właśnie ze względu na jego wybitną prawość i powagę.
Kardynał Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Brudkach. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1963 roku w Poznaniu, po czym przez 3 lata pracował w poznańskiej parafii Chrystusa Króla. W 1966 roku jako młody kapłan wyjechał do Rzymu na studia prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od października 72 do 99 roku pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, początkowo jako notariusz, a od października 1998 roku jako prefekt. Łączyło się z tym stanowisko przewodniczącego Sądu Kasacyjnego Watykanu. Oba te urzędy piastował do 15 listopada 1999 roku, gdy święty Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. W grudniu 1982 roku papież mianował go biskupem, a niemal równo 9 lat później wyniósł go do godności arcybiskupa. Na konsystorzu 21 lutego 1999 roku Ojciec Święty włączył go w skład kolegium kardynalskiego. Kardynał Zenon Grocholewski brał udział w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z synodami biskupów na czele oraz reprezentował Ojca Świętego na lokalnych uroczystościach rocznicowych w ponad 20 krajach, m.in. w Polsce, na Filipinach, Słowacji, na Białorusi, w Ameryce Północnej i Południowej i w wielu innych krajach. W pierwszej połowie lat 80. uczestniczył też w pracach nad nowym kodeksem prawa kanonicznego i nad reformą kurii rzymskiej.
kościele świętego Marcina de Porres w stolicy argentyńskiej prowincji Tucumán, położonej w północno-zachodniej części tego kraju, znaleziono ciało zamordowanego 67-letniego kapłana Oscara Juareza. Jak informuje tamtejsza diecezja, zabójstwa dokonano najprawdopodobniej na tle rabunkowym. To smutne wydarzenie, czytamy w opublikowanym komunikacie, wpisuje się w wiele przypadków przemocy, których doświadczamy w naszym regionie. Wzywamy odpowiedzialne służby do odnalezienia sprawców tego przerażającego zabójstwa. Domagamy się także od władz wzmocnienia bezpieczeństwa i podjęcia dialogu ze wszystkimi stronami we wspólnym budowaniu pokoju. Ksiądz Oscar Juarez był profesorem prawa kanonicznego w tamtejszym seminarium duchownym oraz proboszczem parafii świętego Marcina de Porres w San Miguel de Tucumán. O anulowanie zadłużenia zagranicznego krajów ubogich i zniesienie sankcji gospodarczych na kraje takie jak Syria zaapelowała na wirtualnej konferencji prasowej Caritas Internationalis. Podkreślono, że zarówno zadłużenie, jak i sankcje uderzają przede wszystkim w najuboższych, uniemożliwiają rozwój i odbierają nadzieję na lepsze jutro. Caritas Internationalis poinformowała o zakresie prowadzonej przez nią działalności wśród populacji dotkniętych epidemią koronawirusa. W tym momencie wspiera ona niemal 9 milionów osób w 14 krajach, takich jak Ekwador, Indie, Palestyna, Bangladesz, Liban czy Burkina Faso. Realizowane są 23 programy pomocowe, dzięki którym do potrzebujących rodzin docierają paczki żywnościowe, produkty higieniczne, ale też na przykład środki na opłacenie najmu.
Uczestniczący w konferencji kardynał Luis Antonio Tagl zachęcił do wyciągnięcia pozytywnych wniosków z pandemii. Poczuliśmy się bowiem jedną ludzką rodziną, połączeni w nieszczęściu, które dotknęło nas wszystkich, a zarazem powiązani też więzami solidarności. Zdaniem przewodniczącego Caritas Internationalis są to doświadczenia, których nie wolno nam zapomnieć, lecz trzeba je przekuć w umiejętność stawiania czoła problemom współczesnego świata, takim jak głód, wojny czy przemoc. W konferencji wzięła udział dyrektor Caritas Libanu Rita Rajem, która przedstawiła dramatyczną sytuację w swojej ojczyźnie. Aż 75% jej mieszkańców jest zdanych na pomoc charytatywną. Wartość lokalnej waluty spadła o 80%. Rita Rajem zauważyła, że kryzys w Libanie ma reperkusje w całym regionie, również w zakresie działalności pomocowej. To właśnie Liban jest ośrodkiem, przez który pomoc dociera do takich krajów jak Syria czy Irak. Teraz jest to poważnie utrudnione.
Wyrażamy nasz głęboki żal z powodu decyzji władz tureckich o przekształceniu starożytnej bazyliki Hagia Sofia w meczet, piszą przedstawiciele Konferencji Kościołów Europejskich. Organizacja ta, zrzeszająca 114 kościołów Starego Kontynentu, wystosowała w tej sprawie pisma do Komisji Europejskiej oraz UNESCO.
Zdaniem sygnatariuszy pisma decyzja ta może się przyczynić do stworzenia dobrego podłoża dla nietolerancji religijnej i przemocy. Jednocześnie wezwali władze UNESCO do podjęcia konkretnych działań wobec władz tureckich, aby nie zmieniano obecnego statusu świątyni, która jest muzeum. Hagia Sofia jako muzeum jednoczy osoby i kultury całego świata, czytamy w dokumencie. Zmiana tego statusu bez wątpienia obniża rangę tej nadzwyczajnej świątyni jako uniwersalnego mostu, który łączy wschód z zachodem. Jest symbolem pokojowego współistnienia, wzajemnego zrozumienia i solidarności między różnymi narodami. W duchu wezwania, jakie nosi ta świątynia, świętej mądrości, modlimy się, aby zwyciężyła mądrość i rozsądek i bazylika zachowała swój status muzeum.
Chrześcijanie na Filipinach przez 21 dni nieustannie modlą się o uwolnienie ich ojczyzny od koronawirusa. Błagalna litania rozpoczęła się we wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, a w jej centrum znajdują się szczególnie rodziny i młodzi ludzie, najbardziej dotknięci skutkami pandemii. Modlitewną inicjatywę, która zrodziła się wśród świeckich, poparł oficjalnie Kościół. Wierzymy, że kiedy wznosimy głos do nieba, Bóg, który wszystko wie i wszystko widzi, zechce wysłuchać naszego wołania, mówi Nilda Castro. Filipińska dziennikarka związana z ruchem Focolari zauważa, że obecna pandemia wyraźnie pokazuje, że nikt nie jest w stanie uratować się sam.
Kościół w tym trudnym czasie niepewności robi naprawdę wiele, by podtrzymać na duchu Filipińczyków, zarówno katolików, jak i innych. Parafie stały się punktem odniesienia. Dużą ulgą dla wielu ludzi było otwarcie kościołów na sprawowanie publicznych liturgii. Nawet jeśli zajętych może być zaledwie 10% miejsc w świątyniach, to ludzie bardzo się do nich garną. Organizowanych jest też wiele konkretnych akcji pomocy, na przykład dla rolników, których ta pandemia szczególnie dotknęła. Wzajemna solidarność bardzo się w tym czasie rozwija. Ludzie pomagają sobie jak mogą. Dlatego też ta wyjątkowa modlitwa, w jej centrum stoją przede wszystkim rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Chwyciliśmy szczególnie za różaniec, który odmawiamy w domach. Wiemy, że jedyne, co możemy zrobić w obecnej sytuacji, to usilnie modlić się, błagać Boga o cud.
W Mali nasila się napięcie społeczne i polityczne. Po ostatnich starciach, w których zginęło co najmniej 11 osób, zapowiedziano kolejne uliczne protesty, w których mieszkańcy tego afrykańskiego kraju chcą się domagać reform i godniejszego życia dla swoich rodzin. W tej sytuacji przywódcy religijni wystosowali wspólny apel, w którym wzywają do położenia kresu przemocy i rozpoczęcia konstruktywnego dialogu.
Pod apelem podpisali się zwierzchnik największej wspólnoty muzułmańskiej w tym kraju, arcybiskup stołecznego Bamako oraz przedstawiciele kościołów protestanckich. Za pośrednictwem publicznej telewizji wezwali oni Malijczyków do odrzucenia przemocy i wejścia na drogę dialogu. Wskazali, że mieszkańcy tego kraju zasługują na życie w zgodzie i pokoju, a nie na kolejny rozlew krwi, który się dokonuje. W całym Mali od tygodni trwają manifestacje przeciwko prezydentowi tego kraju, który oskarżany jest o korupcję, defraudację funduszy pomocowych oraz totalny rozpad systemu szkolnictwa i służby zdrowia. Ludność zmęczona jest także pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym i umacnianiem w tym kraju islamskich dżihadystów, którzy sieją śmierć i terror. Opozycja domaga się ustąpienia prezydenta i rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. W odpowiedzi prezydent wysłał wojsko do tłumienia protestów ulicznych i rozpoczął masowe aresztowania swych przeciwników politycznych. Kolejne manifestacje mają odbyć się w weekend i istnieją obawy, że zostaną krwawo stłumione przez siły wierne prezydentowi, stąd znaczenie wspólnego apelu przywódców religijnych wzywających do dialogu i położenia kresu przemocy.
Wiele sióstr zakonnych w Indiach zaangażowanych jest w walkę z handlem ludźmi, który teraz w czasie pandemii COVID-19 znajduje szczególne możliwości do rozwoju.
Wiele osób w czasie tej pandemii albo straciło pracę, albo ma trudności z powrotem do swoich wiosek. Wiele nie ma za co żyć, co stanowi doskonały łup dla handlarzy ludźmi, mówi siostra Jyoti Pinto, założycielka Amrat Talita Kum India, organizacji zwalczającej ten proceder. Handel ludźmi to rodzaj współczesnego niewolnictwa, rzecz, która teraz w XXI wieku wyjątkowo boli. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, siostry dotarły do tysięcy kobiet i dzieci i nie tylko ratują je przed staniem się ofiarami handlarzy ludźmi, ale także pomagają im przeżyć ten trudny czas. Ci, którzy trudnią się tym procederem, wykorzystują fakt, że wiele kobiet i dziewczyn, chcąc polepszyć swe życie, przenosi się do miast z nadzieją na znalezienie pracy. Tam stają się łatwym łupem handlarzy, którzy zmuszają je do prostytucji czy żebractwa. Szacuje się, że dziś w Indiach co najmniej 8 milionów osób to współcześni niewolnicy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.